bądź Duchu Święty, Duchu Światłości i Miłości. Oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca. Bądź z nami, nad nami, Duchu Święty. Prosimy, przyjdź. Rozpoczynamy naszą poranną katechezę. Temat zawarty w szerokim tutaj nurcie, celebracja misterium chrześcijańskiego. Mówiliśmy o znakach sakramentalnych wcześniej, o też ogólnie tutaj pojętej liturgii, o śpiewie kościelnym. Dzisiaj czas na święte obrazy i tutaj dotykamy tematu szerokiego, chociaż nie będzie pewnie tak dużo czasu, żeby go podjąć przez następne katechezy. Natomiast to jest temat sztuki sakralnej, którą rozumiemy jako część wielkich dziejów właśnie sztuki na świecie. Różne kultury, wiemy, wykształciły różne formy sztuki sakralnej. Możemy to obserwować w kościołach, w katedrach tych zabytkowych, które pokazują, jak czas zmieniał właśnie te formy sztuki, chociażby sztuki sakralnej. Widzimy to i w naszej ojczyźnie, ale także mając możliwość zwiedzania Europy, czy także świata. W bardzo wczesnych okresach dziejów wierzono, że wizerunek bóstwa malowany czy rzeźbiony jest z nim tożsamy. I z tej racji też otaczano go kultem, niczym żywą istotą. Tak było jeszcze przed chrześcijaństwem. Przeciwko temu bardzo występował judaizm, zakazując wszelkich wyobrażeń właśnie bóstwa, Pana Boga. A w innych kulturach ta naiwna postawa bałwochwalstwa zanikła z chwilą, kiedy, tutaj czytam w komentarzu, uświadomiono sobie właściwe znaczenie wyobrażenia rzeźbionego lub malowanego, będącego tylko obrazem stworzonym talentem artysty. I tutaj mamy my jako chrześcijanie, można powiedzieć, pewien tutaj spokój czy pokój. Patrzymy na dzieło sztuki, patrzymy na wspaniałe malowidła, freski, widząc w tym nie, prawda, formę Pana Boga, którego chcemy czcić, ale po prostu widzimy tutaj artyzm i sztukę, którą stworzył człowiek. Artysta pozostawił po sobie jego kunszt, jego zdolności. Chociażby taki przykład, no, koronny, to Kaplica Sykstyńska, prawda, tak wspominana przez błogosławionego ojca świętego Jana Pawła II, czy przez wielu, wielu komentatorów sztuki, jako właśnie ta perła, jeśli chodzi o malarstwo renesansowe, jako dzieło życia Michała Anioła, który no, miał wspaniały talent i pozostawił to, i te jego wyobrażenia, te jego obrazy, te jego twarze, można tak powiedzieć, wpisują się w historię sztuki, poniekąd też właśnie także i w historię sztuki konkretnego czasu, konkretnego wieku. A więc dzieło sztuki sakralnej zawiera szereg wartości podstawowych, jak przedmiot związany z kultem religijnym, i ono ubogaca modlitwę zarówno jednostki, jak i zgromadzenia wiernych, przydaje modlitwie i kultowi element widzialnego piękna, za pomocą przedstawionych tematów przekazuje widzowi wiedzę o historii biblijnej, na przykład patrząc też na te właśnie freski Michała Anioła, wiemy, że oprócz sądu ostatecznego są też inne historie tam opisane, historie biblijne, widzimy proroków, widzimy całą panoramę postaci związanych z Pismem Świętym. A więc dzięki swojemu artystycznemu ukształtowaniu dzieło potrafi cieszyć swoim pięknem, kompozycją, proporcjami, niezwykłością ujęcia, malowniczością, bogactwem szczegółów, prostotą i oszczędnością formy, też słowem, tym wszystkim, co artysta stworzył dla nadania tematowi sakralnemu kształtu i wyrazu. Wiele dzieł sztuki sakralnej, właściwie i dogłębnie zrozumianych, może okazać się nosicielami głębokich prawd, wyrażać myśli o sensie życia i celu życia człowieka, jego wyobrażeniach o świecie, o Panu Bogu, o wartościach. Dlatego też te święte obrazy. Tutaj przechodzimy do katechizmu Kościoła katolickiego, ten punkt kolejny, 1159. Święty obraz, ikona liturgiczna, przedstawia przede wszystkim Chrystusa. Nie może ona przedstawiać niewidzialnego, niepojętego Boga, dopiero wcielenie Syna Bożego zapoczątkowało ową ekonomię obrazów, to co mówiliśmy. Tutaj powie święty Jan Damasceński: niegdyś Bóg, który nie ma ani ciała, ani kształtu, nie mógł absolutnie być przedstawiany na obrazie. Ale teraz, gdy ukazał się nam w ciele i żył wśród ludzi, mogę przedstawić na obrazie to, co zobaczyłem z Boga. Z odsłoniętym obliczem kontemplujemy chwałę Pana. A więc wcielenie Syna Bożego po tym fakcie, po tym wydarzeniu, wszystko także się zmieniło, jeśli chodzi o sztukę sakralną, ikonografię, obrazy, które mamy, tworzymy, które nam pomagają wejść na spotkanie z Panem Bogiem, na głębie modlitwy, na głębie tego przebywania w bliskości. I to mamy jako właśnie chrześcijanie w naszym też kościele katolickim. Ikonografia chrześcijańska, czytamy, za pośrednictwem obrazu wyraża orędzie ewangeliczne, które Pismo Święte opisuje za pośrednictwem słów. Obraz i słowo wyjaśniają się wzajemnie. I tu też dopowie Sobór Nicejski II, mówiąc krótko, pragniemy strzec zazdrośnie wszystkich nienaruszonych tradycji Kościoła, tak pisanych, jak i ustnych. Jedną z nich jest przedstawianie wzoru za pośrednictwem obrazu. Jeśli zgadza się z literą orędzia ewangelicznego i służy potwierdzeniu prawdziwego, a nie nierzeczywistego wcielenia Słowa Bożego oraz przynosi nam korzyść, ponieważ przedmioty przekazują jeden drugiemu to, co wyobrażają, przez to, co bez dwuznaczności oznaczają. Więc wszystkie znaki celebracji liturgicznej odnoszą się do Chrystusa. Dotyczy to także świętych obrazów Matki Bożej czy innych świętych. Oznaczają one bowiem Chrystusa, który został w nich uwielbiony. Ukazują, tutaj możemy tu nas nazwać, mnóstwo świadków, którzy nadal uczestniczą w zbawieniu świata, z którymi jesteśmy zjednoczeni, zwłaszcza podczas celebracji sakramentalnej. Przez ich wizerunki objawia się naszej wierze człowiek stworzony na obraz Boga, przemieniony wreszcie na jego podobieństwo, a nawet aniołowie włączeni także są w dzieło Chrystusa. I tu kolejne dopowiedzenie Soboru Nicejskiego. Idąc jakby królewskim traktem za boskim nauczaniem świętych ojców i za tradycją Kościoła katolickiego, wiemy przecież, że w nim przebywa Duch Święty. Orzekamy z całą stanowczością i troską, że przedmiotem kultu powinny być nie tylko wizerunki drogocennego i ożywiającego krzyża, ale tak samo czcigodne i święte obrazy malowane, ułożone w mozaikę lub wykonane w inny sposób, które ze czcią umieszczą się w kościołach, na sprzęcie liturgicznym, czy na szatach, na ścianach, czy na desce, w domach, czy przy drogach, z wyobrażeniami Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela, a także świętej Boga Rodzicy, godnych czci aniołów oraz wszystkich świętych i sprawiedliwych. Także możemy i mamy to w naszej liturgii, Pewnie, że znawcy tematu powiedzą nam, że były momenty, kiedy w historii Kościoła bardzo poważnie, z wielką taką atencją, czcią podchodzono do tego typu twórczości. Mamy tego owoce piękne, prawda? Dowody. Były też momenty, kiedy przesadzano, według naszego tutaj mniemania, kiedy było, może był za bardzo ukazany jakiś pewien przepych, ja wiem, czy to zdobnictwo było przesadne, ale to też pozostało jako znak tych właśnie czasów. Były też czasy, kiedy była pewna surowość. Były też momenty na początku chrześcijaństwa, kiedy zaczynano walczyć z obrazami, z ikonami, z przedstawieniami świętych. Był taki ruch, który gdzieś wywodził się z tych starożytnych czasów, żeby nie ukazywać, nie przedstawiać. Potem widzimy też, mamy już po reformacji, tam nie ma obrazów Matki Bożej, świętych. Natomiast my tutaj w Kościele katolickim mamy to wszystko po to, żeby nasza wiara była mocniejsza, żeby wzrastała, żeby się ożywiała. To wszystko właśnie temu służy. Nie jest to tylko sztuka dla sztuki, żeby stworzyć coś, żeby coś tam na ścianie było. To byłoby złe rozumienie, żeby coś zapełnić, tylko po prostu, żeby to było jakieś podniosłe przeżycie. Patrzenie na rzeźbę, spojrzenie na obraz, na ikonę, na witraż. Wchodząc do świątyni już, zanim jeszcze rozpocznie się celebracja liturgiczna, to najważniejsze spotkanie sakramentalne z żywym Bogiem, wcześniej to nas chce przygotować. Właśnie był czas, kiedy nazywano właśnie tego typu freski, obrazy przedstawiające sceny biblijne właśnie taką Biblią dla biednych, dla ubogich, dla tych, którzy w dawnych czasach było wielkim luksusem, prawda, mieć tekst Pisma Świętego, w ogóle umieć czytać. Więc te obrazy pomagały wejść w klimat nastroju modlitewnego, ale także i bezpośrednio uczyły historii zbawienia. Każdy wtedy po jakiejś krótkiej lekcji już rozumiał, co tam jest namalowane, co tam jest skreślone. Obraz stanowił tutaj ten podstawowy język, teologiczny język, biblijny, ale tak rozumiany jako dzieło sztuki, przedstawione człowiekowi. Tak więc to wszystko jest nam dane i tylko odpowiednie proporcje. Pewnie, że dyskusja może trwać na temat współczesnej sztuki, tak powiedzmy sakralnej. Nieraz ktoś, kto ma doświadczenie innych jakichś dzieł, czy jakoś jest zauroczony, prawda, renesansem, czy późniejszymi latami, to czasem jakoś pyta się i nie rozumie nieraz te jakieś geometryczne wyobrażenia, czy jakieś szkice. To jest tutaj wielka uwaga, żeby po prostu być w zgodzie tu z kanonami, z przepisami, z komisjami liturgicznymi, czy to ogólnie Kościoła, czy także danej konkretnej diecezji. Są za to ludzie odpowiedzialni, a to już księża proboszczowie mają tutaj mieć to wyczulenie, mają i to mają, bo widzimy. Chociaż czasem może jakiś doradca się pojawi, może ktoś, kto powie, że chciałby tak i tak udekorować, jest artystą, i wtedy nieraz jest tak, że stało się, już namalowane, prawda, już pozostało. Zawsze jednak można jakoś pewnie zmienić, ale to jest taki już boczny tor, wracamy do tego sedna. Piękno i kolor obrazów pobudzają moją modlitwę. Jest to święto dla moich oczu. Podobnie jak widok natury pobudza me serce do oddawania chwały Bogu. To święty Jan Damasceński tutaj te rozważania takie nam przeprowadza. Właśnie piękno i kolor obrazów pobudzają moją modlitwę. O to właśnie chodzi. To jest ta kwintesencja, to jest to, co ma wyrażać dzieło sztuki. Obraz, witraż, fresk ma pobudzać moją modlitwę. Modlitwę, czyli rozmowę z Panem Bogiem, to przebywanie w tej wewnętrznej zażyłości, żeby ta modlitwa była jeszcze lepsza, jeszcze bardziej jakaś taka żarliwa, ale też i taka obudzona, prawda? Taka realna. Więc temu to służy. Jest to święto dla moich oczu, podobnie jak widok natury. I tutaj rzeczywiście, jak ktoś normalny idzie, prawda, do lasu, jest w górach, jest nad morzem, jest tam, gdzie to piękno przyrody po prostu uderza, bije, szczególnie teraz będziemy mieć tą polską wiosnę, to nie sposób nie pomyśleć, jak to wszystko jest właśnie ułożony? Jak to się dzieje, że o danej porze pięknie rozkwita, prawda, łąka, nowe drzewa, nowe liście, nowe gałęzie, nowe rośliny się pojawiają, kwiaty i tak dalej. Cały ten rytm natury jest tak, a nie inaczej prowadzony. I tutaj my, ludzie wierzący, mamy odpowiedź, od razu wiemy i mamy tutaj na myśli pewnie i modlitwy, i psalmy wychwalające właśnie Stwórcę, który świat stworzył w tak piękny sposób. I mamy co jeszcze? No wiemy, że przed nami jest wieczność, też przygotowana przez Pana Boga. Jest ten, mówimy, raj, który był kiedyś, ale został zatracony, utracony przez człowieka, który był tą właśnie przecudowną harmonią i obrazów, i kolorów, i wszystkiego, co tylko człowiek może sobie wyobrazić. Teraz mamy tylko resztki tego wszystkiego, a i tak to jest piękne, a co dopiero będzie tam, w tej rzeczywistości. A więc kontemplacja świętych obrazów połączona z medytacją Słowa Bożego i śpiewem hymnów liturgicznych należy do harmonii znaków celebracji. Oby tak zawsze było, a więc mamy święte obrazy, łączymy to z medytacją Słowa Bożego, teraz tydzień biblijny, więc okazja szczególna, i śpiew hymnów liturgicznych to harmonia znaków celebracji, aby celebrowane misterium wycisnęło się w pamięci serca, a następnie znalazło swój wyraz w nowym życiu wiernych. W nowym życiu wiernych. Nie tylko chodzi o przeżycie estetyczne, bo ktoś powiedział kiedyś, że no w takich katedrach tych barokowych, renesansowych, no chociażby jakbyśmy byli no w Rzymie, w tych przeróżnych wspaniałych świątyniach, no to tak, miałem takie przeżycie estetyczne, że nie pamiętam, co było w czasie, nie wiem, homilii, jakie było Słowo Boże. Tak, nie możemy przesadzać też. Oczywiście znaleźć czas, gdybyśmy takie miejsce mieli po mszy świętej, po celebracji liturgicznej. Jest specjalny taki moment, prawda? Możemy sobie wtedy wziąć przewodnik, poczytać, pooglądać, ale kiedy jest samo to spotkanie duchowe, no to ono ma pierwszeństwo. To rozumiemy, że nie wtedy się nie rozglądamy, nie, no bo nawet innym przeszkadzamy, żebyśmy, prawda, ruszali oczami na lewo, na prawo i zachwycali się samym tylko dziełem sztuki, a zostawiali to sedno, a więc tutaj liturgię sprawowaną. Natomiast gdzieś to połączenie następuje, bo na przykład wcześniej mogę poznać, czy wcześniej jakoś wchodzę w ten klimat i on potem pozwala nam przejść tutaj bezpośrednio do celebracji misterium i w naszym sercu będzie to, jak mówimy, odbicie, będzie to ślad, będzie ten wyraz w nowym życiu wiernych. A więc jeszcze raz cieszymy się z tych dzieł sztuki, które pozostały po człowieku, po ludziach, napełnionych bez wątpienia Duchem Świętym, przepełnionych modlitwą, którzy to tworząc jakoś mieli ten wymiar duchowy, na pewno w to wierzymy i wiemy, że święty obraz, ikona liturgiczna przedstawia przede wszystkim Chrystusa. Dopiero wcielenie Syna Bożego zapoczątkowało ową ekonomię obrazów. Piękno i kolor obrazów pobudzają moją modlitwę. Mają pobudzać moją modlitwę. Jest to święto dla moich oczu, podpowie katechizm. Podobnie jak widok natury obudza me serce do oddawania chwały Bogu. Kontemplacja świętych obrazów połączona z medytacją Słowa Bożego i śpiewem hymnów liturgicznych należy do harmonii znaków celebracji. Po to, by celebrowane misterium wycisnęło się w pamięci serca.